W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjechaliśmy z Zielonej Góry, gdzie z upoważnienia naszego biskupa ordynariusza krzewimy nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny na podstawie traktatu świętego Ludwika, ale mamy zaproszenia również z całej Polski. Dzisiaj jesteśmy tutaj u was. Krzewimy to nabożeństwo według świętego Ludwika de Montfort. Ja zacznę może od takiego krótkiego świadectwa. Jak to się stało, że ja, świecki człowiek, wraz z moimi braćmi ze wspólnoty męskiej możemy to robić? Otóż w wieku 15 lat po przyjęciu sakramentu bierzmowania moje drogi z Kościołem katolickim rozeszły się zupełnie. Ja przestałem przyjmować sakramenty, przestałem się modlić. Odszedłem od Kościoła całkowicie. Uważałem siebie wtedy za mocnego faceta, który sobie poradzi ze wszystkim w życiu. Natomiast Kościół jawił mi się jako miejsce dla ludzi, którzy w życiu nie potrafią sobie sami dać rady i potrzebują jakiejś bozi, jakiejś siły wyższej, którą sobie wymyślają. Z kolei o księżach mówiłem, że są to cwani faceci, którzy się po prostu potrafili dobrze ustawić, aby na tej naiwności gromadzić majątek. I w takim stanie ducha trwałem przez lat 30, brnąc coraz bardziej w grzechy, brnąc coraz bardziej w różne zagrożenia duchowe. Moje życie osobiste z pozoru wyglądało bardzo dobrze. Żona, dziecko, mieszkanie, działka budowlana, co roku w czasy za granicą, firma, dużo pieniędzy, samochody zmieniane kiedy potrzeba, wokół dużo przyjaciół, dopisujące zdrowie, żyć nie umierać. Dziś wiem, że była to po prostu iluzja. To był domek z kart, który ja sobie sam budowałem. I w 2011 roku, po tych 30 latach trwania w grzechu, ja między innymi słuchałem również satanistycznej muzyki, robiłem mnóstwo głupot. Pan Bóg dopuścił w moim życiu działanie złego ducha. To spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. To było tak, że zaczęło się po prostu z dnia na dzień. I zaczęło się dziać w trzech przestrzeniach. Pierwsza to była przestrzeń mojego serca, mojego wnętrza. Ja straciłem całkowicie jakikolwiek sens życia. To był stan totalnej pustki, jednocześnie z ogromnym lękiem, że umrę, że śmierć, że to wszystko nie ma sensu. I to tak się nasilało z dnia na dzień i doprowadziło mnie do stanu kompletnego załamania wewnętrznego. I kiedy ja już myślałem, że nie może być gorzej, to następnego dnia było jeszcze gorzej i tak było z dnia na dzień. Kompletne szaleństwo. Druga rzecz to moja relacja z małżonką. Wydawało nam się zawsze, że jest nieźle. Okazało się, że jest bardzo źle, że to wszystko jest taka bańka mydlana, która pękła. Dziś powiem wam jedno, kto buduje bez Boga cokolwiek, czy to relacje małżeńskie, czy firmę, czy cokolwiek, to buduje na piasku i to się musi zawalić. I u nas też się zawaliło. A najbardziej cierpiała nasza 7-letnia córka wtedy na tym, po tych wszystkich awanturach, które musiała wysłuchać. I trzecia rzecz to było zdrowie. Zaczęły się dziwne dolegliwości, dziwne choroby. Bóle kręgosłupa, bóle narządów wewnętrznych. Lekarze nawet nie potrafili tego zdiagnozować, już nie mówiąc o jakimkolwiek leczeniu. I ten stan się pogarszał. Z dnia na dzień były takie dni, że ja po prostu leżałem, wyjąc z bólu i tego wewnętrznego, i tego fizycznego. Doszło do tego momentu, że zacząłem mieć bardzo silne myśli samobójcze i zaczęły się dziać wokoło mnie takie dziwne rzeczy nadprzyrodzone. Coś mnie dusiło w nocy, słyszałem wyraźnie kroki, które się gdzieś tam przemykały, jakieś szelesty, spadające przedmioty w mieszkaniu, głosy, które się pojawiały, które zaczynały mnie zadręczać i jeszcze bardziej dołować. I w pewnym momencie stwierdziłem, że ja sobie sam nie dam rady absolutnie z tym, że to już jest koniec, że nie widzę jakiegokolwiek wyjścia z tej sytuacji i że muszę się udać po pomoc. Ale nie poszedłem tutaj, gdzie ta pomoc czeka, czyli do Kościoła, do Jezusa Chrystusa, poszedłem zgoła w drugą stronę. Po kilku różnych spotkaniach wreszcie trafiłem do człowieka, który się zajmuje między innymi hipnozą, taki gabinet. I to akurat było 13 maja, ta moja wizyta w tym gabinecie. 13 maja wtedy dla mnie taka data zupełnie jakaś tam obojętna. Dziś doskonale wiemy wszyscy, że jest to pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie. I kiedy ja szedłem już taki zupełnie zdesperowany i jednocześnie przygnieciony tym wszystkim, już mi było wszystko jedno, myślałem, ten głos, który mnie prowadził, mówił, idź tam, ten facet ci pomoże. Tam będzie wszystko rozwiązane. przed samym wejściem do gabinetu ja spojrzałem się w lewą stronę i po lewej stronie, to ciekawe, bo dzisiaj widzę podobnie jak wtedy, zobaczyłem kobietę. Stała kobieta, od niej biła wręcz światłość. Ja mówię, że mam podobny widok, bo ona wyciągała przed siebie ręce w takim geście i coś do mnie mówiła pięknym głosem. Ja nie słyszałem tych słów, nie rozumiałem, rozejrzałem się, ale tam była tylko ona i byłem ja. I zapragnąłem do niej podejść. Na chwilę jakby się pojawiło światło we mnie, że może jeszcze coś się uda. Podejdę, porozmawiam z nią, zapytam, o co ona chce mi powiedzieć. Ale głos, który był w mojej głowie, w moim sercu, powiedział: zostaw to, człowieku, przecież ty idziesz ratować swoje życie, rodzinę i wszystko. Zostaw ją. Ja wszedłem do tego gabinetu, byłem tam przez godzinę. Po godzinie wróciłem do mojego mieszkania, byłem na szczęście tego wieczora sam w domu. I w naszym domu, na ścianie w sypialni wisiał krzyż. Krzyż, który moja małżonka dostała przy bierzmowaniu. Przybiliśmy go kiedyś w sypialni. On mi nie przeszkadzał specjalnie. Zwykły jakiś tam przedmiot, ozdóbka. Byłem cały czas poza kościołem, więc, ale nie miałem do tego krzyża żadnych tam pretensji. Tego dnia, będąc w zupełnie innym pomieszczeniu w mieszkaniu, nagle poczułem furię, że ja ten krzyż muszę wyrzucić z mojego mieszkania. Poszedłem do sypialni, zdjąłem krzyż ze ściany i to był krzyż, dzisiaj się z krzyżem nie rozstaje, noszę go na piersiach, metalowy, dość solidnie wykonany, więc musiałem użyć kombinerek, żeby go pociąć na kawałki. To było po prostu coś takiego, że jak gdyby ja nie panowałem już sam nad sobą. Ja miałem przymus wewnętrzny. Pociąłem ten krzyż na kawałeczki, oderwałem Pana Jezusa, wyrzuciłem do kosza, sprofanowałem. I to był moment, kiedy się zaczęły już dziać takie wydarzenia, zjawiska nadprzyrodzone w moim życiu, bardzo już takie silne, jak się widzi nieraz na filmach, na horrorach. Ja tutaj tego wszystkiego nie będę opowiadał, bo nie mamy na to czasu. Natomiast między innymi widziałem postaci, które podchodziły do mnie, mówiły mi moje grzechy, które ja popełniłem, dokładnie wymieniając te grzechy i odchodząc ode mnie rozpływały się w powietrzu. To był już taki stan, że ja myślałem, że popadłem w obłęd, że ja postradałem zmysły. W nocy już byłem fizycznie atakowany. I to był ostatni tydzień tego, jak ja to dzisiaj nazywam, piekła, które tutaj na ziemi przeżyłem. 20 maja, tydzień po tej wizycie, kiedy widziałem tą piękną panią, poszedłem na drugą wizytę, którą umówiłem właśnie przed tygodniem. I po tej wizycie już miałem w głowie taki przymus, że to jest wina wszystko mojej żony, że jak się pozbędziesz żony, to wszystko będzie dobrze. Wróciłem do domu i to było tak, jakby we mnie były dwie osoby. Jedna, która rozpaczliwie nie chciała nic zrobić złego, a druga nakazywała wręcz przymusem, żeby zrobić to. Ja zrozpaczony po kolejnej awanturze, już kompletnie bezsilny, bo ten krok, to pójście do tego człowieka było takim naprawdę aktem desperacji ze strony mojej, takim aktem. Ja dziś wiem, że to była taka już pierwszy przejaw pokory, że idę do kogokolwiek prosić. Wybiegłem z domu, to już była późna godzina, z myślą, że ja muszę się zabić, bo nie ma innego rozwiązania tej sytuacji. I kiedy ja mieszkam w lesie, ja wziąłem sznur ze sobą i kiedy ja już schodziłem po schodach, nagle w sercu przyszła taka myśl: zadzwoń do Krzysztofa. To jest dzisiaj mój brat ze wspólnoty. Dzisiaj jest w naszym sanktuarium diecezjalnym w Rokitnie wraz z moją żoną i z jednym z braci. I podziel się z nim tym wszystkim. Pojechałem w nocy, cudem tam dotarłem, w ogóle też bym mógł długo o tej drodze opowiadać, też jak na filmie. I zacząłem mu to opowiadać wszystko. Doszedłem do tych momentów, że widzę te postaci i powiedziałem wprost: Krzysiek, to są jakieś demony, to jest niemożliwe, ja to widzę. Ja wiem, że to nie jest normalne. I czekałem na to, co on powie i postanowiłem, że go posłucham. Jak mi powie iść do psychiatry, to ja pójdę. Ale jak mnie zlekceważy, to ja już wtedy wiedziałem, co mam zrobić. Skończyć ze sobą. I słuchajcie, ku mojemu zaskoczeniu, jak doszedłem do tych najtrudniejszych momentów, on wysłuchał tego ze spokojem na twarzy i powiedział: Andrzej, 2 lata temu wróciłem do kościoła. Po śmierci mojego ojca wyspowiadałem się, jestem w kościele. I podczas tego nawracania przeżyłem podobne rzeczy. O jakich ty mówisz? Ta rzeczywistość istnieje. I zaczął mi opowiadać pewne zdarzenie, nie będę go tu przytaczał, czasu nie ma. Natomiast uwierzył mi w to, co ja mówiłem i zaczął mi podawać rozwiązanie. I słuchajcie, ja go zacząłem jak małe dziecko słuchać. Zapartym tchem słuchałem o tym, że Jezus Chrystus działa w kościele katolickim, że w kościele katolickim są sakramenty, że sakrament to nie jest tam jakiś ksiądz, że to Jezus Chrystus nas rozgrzesza. Jednocześnie dostałem łaskę podczas tej długiej rozmowy do rana, takiego rachunku sumienia, czym jest grzech. I ta rozmowa z nim doprowadziła mnie do konfesjonału. Następnego dnia wieczorem, po 30 latach, ja padłem na kolana, padłem przed Jezusem Chrystusem, bo wiedziałem, że ksiądz działa in persona Christi i oddałem ten cały brud z tych 30 lat. I słuchajcie, jakby ktoś ze mnie zrzucił ciężarówkę gruzu, ja wyszedłem stamtąd jako nowy człowiek. W domu było wszystko rozwalone, ale ja wyszedłem z nadzieją w sercu. Ja wiedziałem jedną rzecz. Nie wiedziałem jak, ale wiedziałem, że Jezus Chrystus to załatwi. I dostałem dwie rzeczy od tego kapłana, który mnie spowiadał. Ja dostałem krzyż i różaniec. I wyszedłem tak z tym krzyżem i różańcem, tak do góry je trzymałem i wiedziałem, że to jest ta broń, którą ja mam walczyć. I Bóg pokazał mi jeszcze jedną sprawę, którą się chcę tutaj dzisiaj z wami podzielić. Kochani, jedynym celem mojego, twojego życia tutaj na tej ziemi jest zbawienie. Zbawienie duszy. Nie ma innego. Wszystko inne to są środki do tego zbawienia. I jeżeli nie zdobędziemy tego celu, jest druga rzeczywistość. Nie ma kilku innych. Jest potępienie wieczne i Bóg pozwolił mi doświadczyć tego piekła na tyle, na ile ja mogłem wytrzymać. I powiem wam tylko tyle. Jest to totalnie przerażające. Więc walczmy o to nasze zbawienie. Walczmy z Maryją, która od początku zaczęła mi towarzyszyć. Zaproszono mnie do żywego różańca. Maryja mnie zaczęła prowadzić jak za rękę. Ja, gość, który słuchał satanistycznej muzyki. Tydzień po tym moja córka się znalazła w cudowny sposób w Arce Noego. Okazało się, że dzień mojej spowiedzi to jest dzień mojego chrztu, rocznica. Bóg pokazał: synu, ja jestem Panem. I w jakiś czas potem postanowiłem wstąpić do rycerstwa niepokalanej. Wiedziałem, że to będzie walka, że to nie będzie tak. Szatan mnie atakował bardzo mocno. Fizycznie w domu się działy cuda. Też bym mógł długo opowiadać. Kochani, parę miesięcy potem miałem wypadek ciężki samochodowy. Jechałem wraz z moją rodziną. Pijany kierowca z bardzo dużą prędkością w nas wjechał. I w tym wypadku ja miałem złamany kręgosłup. No jak widzicie, stoję. Lekarze mówią, że to cud. Milimetr obok i bym był sparaliżowany. Ale wiecie, co to wywołało w moim sercu? Taką frustrację. Nie wiedziałem, o co chodzi. Mówię: Boże, to ja wracam do kościoła, zaczynam się modlić na różańcu, chcę być rycerzem niepokalanej, a ty dopuszczasz takie rzeczy? Zacząłem prosić Boga, bardzo silna modlitwa, wytłumacz mi to i odpowiedz na moje pytanie. I wiecie, jak mi Bóg odpowiedział? Bóg zawsze odpowiada. Nie zawsze wtedy, kiedy my chcemy i nie zawsze słyszymy te odpowiedzi. Mi akurat odpowiedział bardzo, bardzo mocno. W niecały tydzień potem przyjechał do naszej parafii, w której byłem w żywym różańcu, biskup, nasz ordynariusz ówczesny. I wyszedł z mikrofonem bezprzewodowym na środek kościoła, zatrzymał się dosłownie przy mojej ławce, oparł się ręką praktycznie o moje ramię i powiedział taką historię. Kiedy dostałem nominację na biskupa, wsiedliśmy do samochodu z różańcami w ręku i ruszyliśmy modląc się. Ujechaliśmy bardzo niewielką ilość kilometrów. Właściwie po chwili jazdy pijany kierowca w nas wjechał centralnie. Samochody doszczętnie rozbite. A mi aż prąd przeszedł, bo on odpowiedział dokładnie takimi słowami, jak ja tą swoją historię opowiadam wam. Dokładnie to samo się wydarzyło. I mówi tak: wiecie, po co wam to opowiadam? Chcę, żebyście wiedzieli, jako ci, którzy się modlą na różańcu, jaka jest potęga tej modlitwy i jaka jest moc i ochrona, protekcja Matki Bożej nad tymi, którzy się jej zawierzą. I to były te słowa, które ja powiedziałem: jestem cały twój, Maryjo. Odpowiedziałaś mi ustami biskupa. Zawierzyłem się do rycerstwa niepokalanej, zacząłem się modlić jeszcze więcej na różańcu, codzienna Eucharystia, cudowne medaliki rozdawałem. Kochani, zaczęły się dziać cuda wokoło mnie. Ludzie, za których się modliliśmy z moją żoną, byli uzdrawiani z nowotworów, z różnych chorób. Małżeństwa, które miały problemy, zaczęły się te problemy prostować. Myśmy naprawdę przeszli przez piekło i wiedzieliśmy, co ci ludzie cierpią. Wiedzieliśmy, jak im współczuć, ale też wiedzieliśmy, jak ważna jest modlitwa. Zaczęli się do mnie schodzić ludzie z takimi problemami, które ja miałem, ludzie opętani. Zaczęła się moja posługa przy egzorcyzmach. Posługiwałem z wieloma egzorcystami, z wieloma kapłanami egzorcystami, się modliłem. Przygotowywałem tych ludzi do tych egzorcyzmów. Byłem świadkiem tych scen, które się opisują Ewangelię, gdzie demony z krzykiem wychodzą z ludzi, rzucają ludźmi manifestacje, cudowne uzdrowienia z różnych dziwnych chorób. Widziałem tego naprawdę wiele razy, to widziałem. Widziałem potęgę Jezusa Chrystusa i zawsze się modliłem na różańcu przy tych egzorcyzmach i zawsze czułem tą obecność naszej Matki obok. Ale kochani, chcę wam dzisiaj coś powiedzieć, bo widziałem naprawdę wiele. Największy cud, jaki widziałem w moim życiu, dokona się za chwilę na tym ołtarzu. I wy będziecie w nim uczestniczyli. Święta Eucharystia, w której uobecnia się męka i zmartwychwstanie naszego Pana. Bóg żywy i obecny na ołtarzu. Przychodzący w ciszy, nie tak jak szatan przy egzorcyzmach ryczy i wyje. To jest ten cud. A drugi cud to jest konfesjonał, gdzie człowiek zbrukany po 30 latach biedy idzie, klęka i mówi: Jezu, przebacz. A Jezus wybacza i mówi: wybrałem Ciebie do czegoś. I słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć o tej niesamowitej książce, o tej książce, z którą tutaj jesteśmy od wczoraj. To się zaczęło w Niepokalanowie. Pewien człowiek, którego tu poznałem, przysłał mi tą książeczkę. Ja wtedy czekałem na poród mojego synka, który ma dziś półtora roku. To była taka trudna ciąża, więc nie miałem czasu jej czytać. Położyłem tą książeczkę wtedy na regale. I gdy się wieczorem modliłem, usłyszałem w sercu głos: Synu, pragnę, żeby ta książeczka trafiła przez Twoje ręce do jak największej ilości moich dzieci. To się powtórzyło. Więc ja wtedy pomyślałem sobie tak: Matko Boża, jeżeli to Ty do mnie mówisz, to dla Ciebie nie ma nic niemożliwego, bo to ja mogę sam. Pomóż mi i ja spróbuję to zrobić. Przeczytałem tą książkę. Ta książka mną wstrząsnęła. Jest to doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej i doskonałe zawierzenie się przez nią Jezusowi Chrystusowi. Absolutnie doskonała droga do świętości każdego człowieka. I słuchajcie, wraz z kilkoma przyjaciółmi poszliśmy tą drogą, zawierzyliśmy się i postanowiliśmy dla Matki Bożej krzewić to nabożeństwo. Kupiliśmy po kilkanaście tych książek i odsprzedawaliśmy je wśród naszych znajomych. I kiedy dotarliśmy już do kilkuset osób, skończyły się nam po prostu adresy. I wtedy zadzwoniła jedna z moich znajomych, mówiąc takie słowa: Andrzej, jeżeli ty chcesz trafić do jak największej ilości ludzi, to ty musisz iść do biskupa. Biskup posłucha ciebie i może ci da upoważnienie. A ja wtedy odpowiedziałem takimi słowami, nie wiem, czy dziś bym powtórzył to samo. Po pierwsze, to nie jest ważne, co ja chcę, ale ważne jest, co chce Bóg. A jeżeli Bóg i Maryja chcą tego, to nie ja pójdę do biskupa. Przypomniałem sobie, jak wtedy prosiłem i biskup przyjechał akurat do naszej parafii. Powiedziałem takie słowa: biskup przyjdzie do mnie. I ona się wtedy zaśmiała, powiedziała: chyba jesteś szalony. A ja powiedziałem: nie, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pomodliliśmy się, to była 23 godzina. Kochani, 10 rano dzwoni telefon, nieznany mi numer. Odbieram, z drugiej strony głos: szczęść Boże, czy pan Andrzej? Ja mówię: tak. Kto mówi? Biskup Paweł Socha. Dzwonię do pana, bo potrzebowałbym z 50 tych traktatów, a słyszałem, że pan się tym zajmuje. Kochani, następnego dnia po naszej modlitwie biskup do mnie zadzwonił. Takich znaków się nie lekceważy. Pojechałem do kurii, do biskupa ordynariusza i opowiedziałem mu tą historię, którą wam tutaj mówię. On powiedział na to: to nie jest twoje dzieło, to jest dzieło Matki Bożej. Ja ci na to dzieło błogosławię i wystawię ci stosowne papiery, żebyś w naszej diecezji to robił. Kochani, 13 października dostałem do skrzynki pocztowej upoważnienie, data ostatniego objawienia fatimskiego. Jak to ja mówię, dostałem upoważnienie od biskupa z pieczątką Matki Bożej, bo myśmy się nie umawiali na tą datę. Ruszyliśmy zakupić dużą ilość książek. Okazało się, że we wszystkich wydawnictwach takich porządnych się skończyły akurat traktaty. Nie ma. I tutaj znowu w Niepokalanowie, rozmawiając z ojcem Mirosławem, który głosił konferencję przed chwilą, usłyszeliśmy takie słowa: a wydajcie swój traktat. A ja mówię: nie mam o tym pojęcia. On wtedy przyniósł klucz od celi ojca Kolbe. Powiedział: załatwicie to tam. Padliśmy na kolana i prosiliśmy: ojcze Kolbe, chcemy ten traktat wydawać ku czci Niepokalanej Dziewicy, ale przede wszystkim ku chwale Boga, żeby nikt na tym nie zarabiał. Ale nie mam o tym zielonego pojęcia, pomóż nam. I natychmiast zaczęły się pojawiać osoby. Znalazło się wydawnictwo. Znalazł się człowiek, który nas poprowadził przez to. I owocem tego jest ta książeczka, którą tutaj dzisiaj mamy. Tak jak powiedziałem, na chwałę Boga i ku czci Maryi. Mamy ją w cenie 10 zł. Do każdej z nich dołączamy relikwie ojca Maksymiliana Kolbe i relikwie braci męczenników z Peru. Jest to wspaniała książka o tym, jak dojść do świętości dla każdego z was. Proszę was jeszcze o jedną rzecz. Zaczęliśmy tak naprawdę pół roku temu. Do dziś dnia 20 tysięcy rodzin ma tą książeczkę u siebie. Pomóżcie nam w apostolacie. Jeżeli już znasz to, zakup jedną i daj komuś. Niech zawierzy się cały naród, bo Maryja potrzebuje rycerzy do walki. To wy jesteście tymi rycerzami, jesteście armią światła. Pomyślcie, ilu ludzi tkwi w ciemnościach z waszych bliskich. Zobaczcie, ja słuchałem satanistycznej muzyki, dzisiaj stoję tutaj i mówię: Jezus Chrystus jest Panem. Stoimy przy bazylice. Proszę was o pomoc w tym, żebyśmy zawalczyli o nasz naród. I zakończę słowami kardynała Augusta Chlonda, które wypowiedział do wszystkich Polaków na łożu śmierci. Niech to zabrzmi w waszych sercach. Nie traćcie nadziei. Nie traćcie nadziei, ale zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny w tej walce, która się toczy pomiędzy Chrystusem a gromadą szatanów. Tych, którzy uwierzą, że są wezwani, wezwie Bóg na głębie i będzie tak, jak chce sam Bóg. Walczcie z ufnością. Pod opieką błogosławionej dziewicy Maryi pracujcie. Zwycięstwo wasze jest pewne. Niepokalana zaprowadzi was do zwycięstwa. Amen.